wstrząsający wypadek w pewnej szanowanej paryskiej rodzinie. Sprawa, która zbulwersowała nie tylko Francuzów, ale również wielu Europejczyków. Dramat, o którym pisały m.in. dzienniki angielskie, niemieckie oraz oczywiście nasze polskie. Historia tak głośna i szokująca, że na naszym rodzimym podwórku porównywalna skalą wywołanego skandalu do słynnej sprawy Rity Gorgonowej. W tej historii będzie niemal wszystko. Misternie utkana sieć kłamstw, intryga, spiski, związki platoniczne, związki kazirodcze, przedwojenny sponsoring, choroby weneryczne, a to wszystko w samym centrum paryskiej klasy średniej. W tym worku pełnym skandali, sprzeczności i niedomówień, nawet po latach trudno jest odnaleźć prawdę. Komu uwierzycie, a kogo uznacie za kłamcę? Kto wzbudzi Waszą sympatię, a kto według Was zasłuży na pogardę? Zapraszam Was do wysłuchania historii rodziny Nozier. Żebyśmy mogli dokładnie poznać podłoże dzisiejszej historii, musimy opowiedzieć ją sobie chronologicznie. Dlatego, aby zacząć od samego początku, to musimy się cofnąć na początek XX wieku, kiedy to Jean-Baptiste Nozier poznaje niejaką młodą i atrakcyjną Germaine. Nieznane jest tutaj panieńskie nazwisko pani Germaine, tak więc umówmy się, że od samego początku będziemy ją nazywać panią Nozier. Za wiele na temat tego związku nie wiadomo, ale według danych to on był statecznym mężczyzną, który był zatrudniony na kolei, a ona dość urodziwą panną na wydaniu, która szukała dobrego i oddanego męża. Germaine prawdopodobnie wywodziła się z dość dobrego domu francuskiej klasy średniej, ponieważ prócz swojej osoby to też wnosiła do tego małżeństwa dość spory posag. Dzięki temu rodzina już na samym początku swojej małżeńskiej drogi mogła żyć na dość dobrym poziomie. Oczywiście to był taki poziom klasy średniej. Nie mówimy tutaj o jakichś wielkich willach z basenem, o ile w ogóle w tamtych czasach były wille z basenem. W każdym razie Jean-Baptiste uznał, że jest to dość dobry argument przemawiający za ożenkiem, bowiem bardzo szybko para stanęła na ślubnym kobiercu. Kilka miesięcy później lub nawet kilka tygodni później na świat przyszło pierwsze i jak się później okaże, jedyne dziecko państwa Nozier. Była to córeczka, która otrzymała imię Violette. Z tym imieniem był dość spory problem, ponieważ świeżo upieczona pani Nozier podobno upierała się, że jej córeczka musi nazywać się Violette. Żadne inne imię nie wchodziło tutaj w grę. Jean-Baptiste, jako człowiek wyjątkowo uległy i posłuszny swojej żonie, nie widział w tym żadnego problemu i natychmiast zgodził się na taki wybór imienia dla ich pierworodnej. Problem widział natomiast proboszcz parafii, do której należała rodzina Nozier, ponieważ według księdza imię Violette nie wywodziło się z kanonu imion chrześcijańskich. A tym samym, skoro imię Violette nie należało do imion chrześcijańskich, no to on nie mógł nadać dziecku właśnie takiego imienia. Ale nie od dziś wiadomo, że jak się kobieta uprze, no to nie ma bata. I tak też było i w tym przypadku. Pani Nozier nie przyjmowała sprzeciwu, usilnie próbując przekonać proboszcza do swojego zdania. W końcu, po przywołaniu postaci świętej Violette, od której przecież wywodzi się imię Violetta, ksiądz zgodził się ochrzcić dziecko. Kolejna sprawa, która dla ówczesnych obywateli Francji była tutaj dość kontrowersyjna, to fakt, iż Violette, tak jak wspomniałam, przyszła na świat jakoś trochę zbyt szybko. A to by znaczyło, że pani Nozier zaszła w ciążę jeszcze zanim oficjalnie stała się panią Nozier. A ponieważ po kątach szeptano, że Jean-Baptiste nie był jedynym ukochanym Germaine i zanim pani Nozier stała się panią Nozier, to była w związku z innym mężczyzną, zachodziło więc tutaj takie małe przypuszczenie, że Jean-Baptiste może nie być ojcem świeżo narodzonej Violette. Plotki podsycał tutaj fakt, iż, tak jak wam powiedziałam, Violet była jedynym dzieckiem państwa Nozier. Pomimo wielu lat spędzonych razem, małżeństwo nie doczekało się kolejnego potomka. Ale są to oczywiście jedynie spekulacje, absolutnie nie zostały one potwierdzone, tak więc ciężko tutaj orzec, czy te plotki miały w sobie jakieś ziarno prawdy, czy też nie, ale informuję was, że takie teorie były, żebyście mieli pełny ogląd sytuacji. Pojawiły się też głosy twierdzące, że te wszystkie teorie wykluczające ojcostwo Noziera były jedynie czystymi pomówieniami, które miały zaszkodzić małżeństwu, ponieważ panna Violet, która dorastała, miała mieć taki sam układ twarzy oraz linię szczęki jak Jean-Baptiste. W materiale oczywiście zamieszczę wam zdjęcia zarówno Violet, jak i jej ojca, czy tam hipotetycznego ojca, więc będziecie mogli sami sobie wyrobić w tym temacie opinię. No ale będziemy musieli tutaj bazować tylko i wyłącznie na naszych takich jakichś wewnętrznych odczuciach. Zostawmy jednak ten temat nieco z boku, bo nawet jeżeli Violet nie była prawdziwą córką Noziera, to mężczyzna nigdy nie dał jej tego odczuć. Według relacji sąsiadów i współpracowników, Jean-Baptiste był mężczyzną niezwykle oddanym swojej rodzinie, spokojnym, nie pijącym żadnych napoi wysokoprocentowych. Prócz wina oczywiście, ale tych kilku lampek wina do kolacji nikt nie uważał za problemy z alkoholem. Zresztą chyba i po dziś dzień Francuzi mają słabość do dobrego wina. Jean-Baptiste po pracy wracał prosto do domu, całą wypłatę wręczał Germaine, to ona właśnie zarządzała funduszami rodzinnymi, i mężczyzna miał raczej opinię takiego statecznego i porządnego obywatela. Nie szwendał się po gabaretach, nie wracał pijany do domu, nie urządzał żadnych awantur. No, można tutaj powiedzieć, że Germaine dość dobrze ulokowała swoje uczucia i cieszyła się spokojnym życiem rodzinnym francuskiej klasy średniej. Para wraz z córką mieszkała w najbardziej znanej robotniczej dzielnicy Paryża, Faubourg Saint-Antoine. I wybaczcie mi, jeżeli oczywiście mój francuski jak zwykle tutaj odbiega od prawdziwego francuskiego, ale tak jak podkreślam w każdym materiale, no niestety ja nigdy nie miałam styczności z tym językiem. Staram się jak mogę, by wszystkie te słowa francuskie były wypowiadane poprawnie, natomiast jeżeli gdzieś tam coś przekręciłam, to proszę wybaczcie mi to. Faubourg Saint-Antoine było miejscem, które było doskonale znane mieszkańcom Paryża, ponieważ te rejony zamieszkiwali zwykle różni przemysłowcy, stolarze, złotnicy, no i właśnie pracownicy kolei, tacy jak Jean-Baptiste. Była to dzielnica, która znajdowała się kilka oczek wyżej od francuskiej klasy najuboższej, a część obywateli, która zamieszkiwała Faubourg Saint-Antoine, aspirowała nawet do tego, by w przyszłości oni lub ich potomkowie należeli do klasy wyższej. Czy takie plany względem Violety mieli państwo Nozier, to nie do końca wiadomo, ale trzeba przyznać, że od najmłodszych lat dbali o to, by mała Violetka otrzymywała wszystko, co najlepsze. Jako jedynaczka była oczkiem w głowie swoich rodziców, a pensja Jean-Baptiste jako mechanika zatrudnionego na kolei może i była dość skromna, ale ponieważ mężczyzna nie trwonił pieniędzy na hulanki w paryskich kabaretach, no to też parze małżeńskiej udało się zainwestować w dobrą edukację córki. Oprócz tego, co miesiąc państwo Nozier odkładało nawet parę groszy na książeczkę oszczędnościową, która też w przyszłości miała zostać przekazana ich córce na lepszy start w dorosłe życie. Co do edukacji młodej Violet, to opinie są tutaj dość skrajne. Z jednej strony tutaj można dowiedzieć się o tym, że dziewczyna nie doceniała starań swoich rodziców, nie poświęcała zbyt wiele czasu na swoją edukację i była dość krnąbrną nastolatką. Posłana do gimnazjum dwukrotnie miała zostać skreślona z listy uczniów i dyrekcja argumentowała to faktem, iż dziewczyna nie przykłada się do nauki oraz jest bardzo arogancka. Z trzeciej szkoły Violetta miała zrezygnować sama po uzyskaniu pełnoletności, ale to już nie było gimnazjum, tylko liceum. ale niestety te opinie, tak jak wspomniałam, są tutaj skrajne, ponieważ z drugiej strony można wyczytać, że dziewczyna co prawda miała skłonności do zachowań agresywnych, była raczej taką zbuntowaną nastolatką, ale też nie do końca była taka leniwa i nieuzdolniona, jak ją kreowano. Przez jakiś czas uczęszczała nawet do najlepszego gimnazjum w Paryżu, a nauczyciele z jej szkoły średniej podkreślali później, że dziewczyna wyróżniała się bardzo dużymi zdolnościami artystycznymi. Chwalono również jej talent literacki. Do tego najlepszego gimnazjum dostała się zresztą dzięki naprawdę wybitnym wynikom w nauce, chyba nawet dostała jakieś stypendium. Więc tak naprawdę w życiu Violetty musiał być czas, kiedy młoda dziewczyna przykładała się do swojej edukacji. To nie było tak, że była ona leniwa, nieuzdolniona i nic jej się kompletnie nie chciało. Później w jej życiu faktycznie zadziało się coś, co sprawiło, że zeszła ze swojej ścieżki. Być może był to tak zwany burzliwy okres dojrzewania. No tego niestety się chyba za bardzo nie dowiemy, natomiast był taki moment w życiu Violet, kiedy z tej ułożonej, przykładnej uczennicy stała się taką zbuntowaną panną, która sprzeczała się ze wszystkimi i o wszystko. Kiedy dziewczyna weszła w ten swój wiek nastoletni, zaczęła przysparzać swoim rodzicom wielu zmartwień. Ponieważ była ukochanym i jedynym dzieckiem państwa Nozier, no to też rodzice starali się tolerować jej zachowanie. Niektórzy tutaj uważali wręcz, że rodzice za bardzo popuścili lejce i nie ukrócili w porę hulaszczego trybu życia Violet. Ale czy w rzeczywistości dziewczyna nadużywała tak zaufania swoich rodziców, to niestety nie do końca wiadomo. W tej historii możemy odnaleźć naprawdę wiele wątków, które nie doczekały się oficjalnego potwierdzenia. Tak na przykład twierdzono, że młoda Violetta dość szybko rozpoczęła swoje życie seksualne i już w wieku 14 czy też 16 lat zachorowała na syfilis. Przypadłość zresztą bardzo skrzętnie ukrywała przed swoimi rodzicami. Ale doniesienia o tej rzekomej chorobie wenerycznej nie są takie za bardzo wiarygodne. Podobno dziewczyna miała zostać przebadana pod kątem zarażenia syfilisem, jej test miał nawet dać wynik dodatni, ale jednocześnie te testy stosowane 100 lat temu nie były jakoś wyjątkowo wiarygodne. Często te wyniki były zafałszowane, zwłaszcza podobno jeżeli osoba, która je wykonywała, cierpiała na jakieś inne dolegliwości, takie jak na przykład chociażby gruźlica. A tak właśnie było w przypadku Violet. Dziewczyna miała wykonać test, kiedy uległa zakażeniu prątkiem gruźlicy, co też mogło wpłynąć negatywnie na dodatni wynik testu w kierunku kiły. Nawet jeżeli dziewczyna faktycznie chorowała na syfilis, to jej choroba nie dawała żadnych niepokojących objawów, nie rozwijała się i przeszła w stan uśpienia. Ale skoro mówimy tutaj o chorobie wenerycznej, to czy Violetta miała w ogóle sposobność, by zarazić się taką chorobą? Podobno miała. Jedna z jej byłych nauczycielek twierdziła, że młoda Violet dość szybko odkryła swoją seksualność, bowiem stało się to już w wieku około 12-13 lat. Wtedy też Violet miała zacząć zauważać, że płeć przeciwna wykazuje jej spore zainteresowanie. Z czasem dziewczyna zaczęła z tego zainteresowania korzystać. Od 16 roku życia była stałą bywalczynią paryskich klubów, paryskich kabaretów. Oczywiście zawyżała tam swój wiek i nie przyznawała się, że nie jest osobą pełnoletnią. Obracała się tam w kręgu postępowej młodzieży paryskiej, zwykle byli to studenci. Twierdziła też, że jest studentką na paryskim uniwersytecie, a jej poglądy na życie były bardzo nowoczesne. Nikt dokładnie nie wnikał za bardzo w to, ile dziewczyna naprawdę ma lat, czy jest prawdomówna, czy nie. Była ładnie ubrana, była elegancka i to wszystkim wystarczyło do tego, by nawiązywać z nią nowe znajomości. Ale te jej poglądy na życie, ta nowoczesność była często krytykowana przez konserwatywne środowisko francuskie. Wiecie, jak to jest. Zwykle starsze pokolenie, które wychowywało się w trochę innych czasach, na innych zasadach, nie za bardzo potrafiło zrozumieć postępową młodzież. Zresztą w obecnych czasach chyba mamy dosyć podobnie, prawda? Sama Violet, według swoich przekonań, według tej nowoczesności, bardzo często nawiązywała nowe romanse, czego jej rodzice nie byli świadomi. Małżeństwo Nozier zauważyło co prawda, że ich córka znika na całe noce, Obawiali się, że to wpłynie na przyszłość Violet, próbowali rozmawiać z córką na ten temat, ale dziewczyna przekonywała, że za każdym razem nocuje u swojej przyjaciółki, którą miała być siostra doktora Deron. Doktor Deron miał być lekarzem, u którego dziewczyna leczyła się na wspomnianą wcześniej gruźlicę oraz anemię. Podczas częstych wizyt lekarskich dziewczyna miała zaprzyjaźnić się ze wspomnianą panną Deron. Dziewczyna miała być kilka lat starsza od Violetty, bodajże była studentką, a ponieważ pomiędzy dziewczynami nawiązała się taka szczera sympatia, to też starsza koleżanka często opiekowała się Violettą i udostępniała jej swoje łóżko w mieszkaniu. Violet często z tej gościnności korzystała, zwłaszcza, że mieszkanie jej rodziców, chociaż dwupokojowe, miało być bardzo małe i ciasne. Trudno w nim było o jakąkolwiek prywatność, a dojrzewająca Violet miała bardzo silną potrzebę niezależności. Później okaże się, że ta jej koleżanka, panna Deron, tak naprawdę w ogóle nie istniała, a Violetta wymykała się nocami, by używać życia w kabaretach. Ale na tę chwilę rodzice kompletnie nie byli tego świadomi. Chociaż okres dojrzewania Violet przebiegał dość burzliwie, jej rodzice martwili się o przyszłość swojej córki, to wbrew pozorom Violet spędzała dość dużo czasu z rodzicami. Z jednej strony chciała niezależności i życia upływającego na zabawie, z drugiej była bardzo oddaną córką, która w wolnym czasie pomagała swojej matce w domowych obowiązkach. Germaine edukowała chociażby swoją córkę w kwestiach kulinarnych i panie wspólnie spędzały wiele godzin w kuchni. Ponieważ Violet była jedynym dzieckiem Germaine, to też kobieta chciała oddać swojej córce cały swój czas, całe swoje poświęcenie, no i oczywiście miłość. Chociaż według doniesień Violet była bardzo silnie związana z matką, dużo silniej niż ze swoim ojcem, to jeszcze wcale nie znaczyło, że Jean-Baptiste nie poświęcał jej w ogóle uwagi, bo było wręcz przeciwnie. Ojciec starał się spędzać z córką cały swój wolny czas, oczywiście ten czas po pracy, no bo musiał zarabiać na rodzinę, ale kiedy już miał wolne, to para często miała grać wspólnie w karty, wspólnie grała w warcaby, a osoby ze wspólnego otoczenia rodziny Nozier donosiły, że Jean-Baptiste często zabierał Violet na wycieczki na ogródki działkowe. Państwo Nozier mieli taką działkę poza miastem, gdzieś pod Paryżem i bardzo często właśnie w weekendy ojciec z córką wybywali na takie swoje wyjazdy, tylko we dwoje. Była to więc taka całkiem normalna rodzina z małymi problemami wychowawczymi. Ale kto kiedykolwiek żył z nastolatką, ten wie, że kiedy dzieci dojrzewają, to nie zawsze bywa kolorowo. Tutaj może i nie było idealnie, ale rodzice nadal byli dumni ze swojej córki, pokładali w niej wielkie nadzieje, była naprawdę oddaną, rodzinną dziewczyną, chociaż nie było tajemnicą, że rodzice martwili się, by ich córka nie zboczyła na złą drogę. W roku 1933, kiedy Violet miała już skończone 18 lat, rodziny Nozier zaczęły nawiedzać dziwne, niepokojące wydarzenia. I co mam na myśli, mówiąc o tych niepokojących wydarzeniach? Patrząc z boku, to zdawało się, że ktoś jakby przeklął tę rodzinę. Państwo Nozier wraz z córką systematycznie mieli uskarżać się na silne bóle głowy i brzucha, a raz nawet zasłony w ich mieszkaniu, nie wiadomo dlaczego, zajęły się ogniem. Na szczęście któryś z sąsiadów w porę zauważył wydobywający się z mieszkania dym, a wezwana na miejsce straż ogniowa w porę ugasiła pożar, który nie zdążył poczynić jakichś takich większych zniszczeń. Za dość dziwne uznano jednak fakt, iż tak gęsty dym nie obudził państwa Nozier. W rzeczywistości podczas akcji ratunkowej strażakom bardzo ciężko było odsucić i postawić na nogi lokatorów mieszkania. Nie do końca było wiadomo dlaczego. Wszystko wyglądało tak, jakby państwo Nozier na skutek zatrucia dymem utracili świadomość, a ich czas reakcji znacząco zwolnił. Violet na szczęście uszła z wypadku bez szwanku, bowiem akurat tej krytycznej nocy nocowała poza domem. Innym razem z kolei w mieszkaniu państwa Nozier doszło do tajemniczego wycieku gazu. Okazało się, że kuchenka gazowa była nieszczelna. I znów tutaj szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że Jean-Baptiste wyczuł ulatniający się w gaz i w porę zakręcił kurki. Ten taki zbieg dziwnych okoliczności i dziwnych wypadków był jednak dość podejrzany. Nie wiadomo było, co tam się w ogóle dzieje. Zdawało się, że coś złego wisi w powietrzu i tylko czeka, aby zaatakować rodzinę. 21 sierpnia 1933 roku wypadał akurat w poniedziałek. Violet z samego rana opuściła mieszkanie rodziców, chociaż też zdarzały się tutaj informacje, że opuściła je już w nocy. Nie miała jakichś takich specjalnych planów, chciała po prostu dobrze się rozerwać. I tutaj należy wspomnieć, że Violet bardzo dużą wagę przywiązywała do swojego wyglądu zewnętrznego. Wiedziała, jak działa na mężczyzn, wiedziała, że ta jej elegancja i ten szyk pozwala jej zdobywać i nawiązywać nowe znajomości. Dlatego właśnie w ten poniedziałek z samego rana odwiedziła krawcową, u której sprawiła sobie piękną, nową, czarną suknię balową. Ale aby nabrać jeszcze więcej szyku i wdzięku, odwiedziła fryzjera i manikiurzystkę. Violet naprawdę lubiła się stroić. Około godziny 12, kiedy dziewczyna była już pięknie przyszykowana, miała zjeść lunch ze znajomym studentem, po czym zrobiła sobie rundkę po paryskich kawiarniach. W tej jej eskapadzie towarzyszyło jej dwóch egipskich studentów, co też nikogo za bardzo nie dziwiło, bowiem Violet znana była wszystkim jako nowoczesna kobieta, która często spotykała się z zagranicznymi mężczyznami. Ja wiem, że jak wam o tym teraz mówię, to was to zupełnie nie szokuje, jest to dosyć normalne zjawisko w tym momencie, ale jeszcze 100 lat temu taka panna z dobrego domu, zadająca się z mężczyznami o odmiennym kolorze skóry, jak na przykład wspomniani właśnie studenci, czy też chociażby czarnoskóry muzyk jazzowy, bo z takim Violet też nawiązała relacje, no to jednak trochę społeczeństwo bulwersowało. A Violet wcale nie ukrywała tych znajomości. Podobno był taki jeden wieczór, podczas którego Violet spędziła właśnie cały czas z tym czarnoskórym muzykiem jazzowym, szalała na parkiecie i podobno nawet wysyłała mu powłóczyste spojrzenia. Dla starszego pokolenia Francuzów było to naprawdę nie do pomyślenia. Postępowa młodzież francuska często zresztą za swoją tolerancję i otwartość była krytykowana. No bo tolerancja tolerancją, ale żeby tak od razu wdawać się w bliższą relację z czarnoskórym, no to tak już starsze pokolenie francuskie patrzyło na to trochę podejrzliwie. Po południu Violet wysłała do rodziców liścik zawiadamiający, że nie wróci do domu na obiad, ponieważ cały dzień ma już zaplanowany. W mieszkaniu miała pojawić się dopiero w nocy, gdzieś tak w okolicach północy. Chwilę później Violet spotkała się ze swoją najlepszą przyjaciółką, z którą o godzinie 17 zjadła kolację w jednym z paryskich lokali, po czym obie dziewczyny spotkały się w szerszym kręgu znajomych i wspólnie wybrali się na zabawę do jednego z najsławniejszych paryskich kabaretów. Około godziny 23 obie dziewczyny stwierdziły, że są już zmęczone i postanowiły opuścić lokal. O godzinie 23.30 dziewczyny rozstały się na bulwarze Saint-Germain. Violet pożyczyła swojej przyjaciółce 100 franków i powiedziała, że idzie spać do mieszkania rodziców. Około północy jeden z sąsiadów państwa Nozier usłyszał nerwowe pukanie do drzwi. Okazało się, że po drugiej stronie stała zapłakana Violet Nozier. Widocznie zdenerwowana, prosiła, by mężczyzna wezwał pomoc, ponieważ, jak twierdziła, jej rodzice nie żyją. Zaniepokojony sąsiad wyjrzał na korytarz, na którym wyczuwalna była woń ulatniającego się gazu. Mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę, że nie ma co wchodzić do mieszkania państwa Nozier, ponieważ nie wiadomo, jakie tam było stężenie gazu, dlatego też zszedł kilka pięter niżej do piwnicy i tam zakręcił główne kurki z gazem. Kiedy wrócił na piętro, postanowił sprawdzić, co takiego stało się w mieszkaniu państwa Nozier. Rozemocjonowana Violet nadal stała w korytarzu, powtarzając, że nie może wrócić do mieszkania. Po otwarciu drzwi zapach gazu stał się jeszcze bardziej wyczuwalny. Wręcz można powiedzieć, że mężczyzna został uderzony taką falą gazu z mieszkania. Dlatego też sąsiad Nozierów zakrył twarz chusteczką, tak by nie ulec oczywiście zatruciu, i przeszedł przez próg. W mieszkaniu faktycznie odnalazł dwa ciała. Jean-Baptiste Nozier leżał powykręcany na podłodze. Miał na sobie koszulę nocną, co mogło sugerować, że szykował się do snu. Jedną ręką kurczowo trzymał nogę od łóżka. Zupełnie tak, jakby próbował zaprzeć się czegoś, by stanąć na nogi. Germaine, również w koszuli nocnej, leżała na łóżku z rękami złożonymi na piersi. Na stole nadal stały talerze z resztkami jedzenia, najprawdopodobniej po spożytej kolacji. Wszystko wskazywało na to, że państwo Nozier wspólnie zjedli posiłek, po czym postanowili odebrać sobie życie w wyniku zatrucia gazem. Violette była zrozpaczona. Pytana o potencjalny powód samobójczej śmierci rodziców, odpowiedziała, że nie wie, by coś trapiło jej najbliższych. Jeżeli już coś miałoby wpłynąć na decyzję o samobójczej śmierci, to najpewniej były to problemy finansowe. Ponieważ Violette była widocznie zasmucona, widocznie roztrzęsiona, informacja o śmierci rodziców wyprowadziła ją z równowagi, dlatego też dziewczyna została wyprowadzona przed budynek mieszkalny, aby świeże powietrze pozwoliło jej oprzytomnieć. Oczywiście informacja o tej tragedii dosyć szybko rozeszła się pomiędzy mieszkańcami budynku, dlatego nie wiadomo kto, ale ktoś wezwał bardzo szybko służby mundurowe oraz medyczne. Medycy szybko ogłosili, że Jean-Baptiste nie żyje. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone i przyszykowane do transportu do miejskiej kostnicy. Później medycy podeszli do Germaine. Ogłoszenie jej zgonu miało być tylko formalnością, ale kiedy medycy podeszli do pani Nozier, to ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że kobieta nadal oddycha. Cała akcja ratownicza skupiła się więc na rannej pani Nozier, której stan był co prawda krytyczny, ale były jeszcze szanse na to, by ją uratować. Kobietę szybko przewieziono do szpitala Saint-Antoine, gdzie lekarze podjęli się nierównej walki o jej życie. W międzyczasie inny policjant spisywał zeznania Violette oraz najbliższych sąsiadów państwa Nozier. Violette opisała, jak spędziła swój dzień, co też zapewniło jej niepodważalne alibi. Zostało ono zresztą szybko zweryfikowane i potwierdzone. Wiele osób widziało dziewczynę w centrum Paryża, również najbliżsi sąsiedzi państwa Nozier potwierdzili, że Violette była nieobecna w mieszkaniu przez cały dzień, nikt jej tutaj wcześniej nie widział. Jeden z sąsiadów zeznał nawet, że od godzin popołudniowych aż do godziny 22 siedział przed budynkiem zamieszkałym przez niego i małżeństwo Nozier. Ich sąsiad był na emeryturze, więc takie siedzenie na świeżym powietrzu i obserwacja okolicy była dla niego najlepszą i chyba jedyną rozrywką. Dlatego robił to taki żywy monitoring tamtych czasów, można powiedzieć, i mógł bardzo dobrze opisać, co się w okolicy działo. A według mężczyzny przez ten czas, kiedy siedział przed budynkiem, nikt ani nie wchodził do mieszkania, ani nie wychodził z mieszkania państwa Nozier. Było to dość dziwne, ponieważ śledczy, którzy przybyli na miejsce, zauważyli, że na stole, na tym samym stole, na którym małżeństwo spożywało swój ostatni posiłek, swoją kolację, leżały nadal brudne talerze po tej kolacji, ale obok tych nakryć stały trzy puste kieliszki po winie. To z kolei sugerowało, że ktoś towarzyszył małżeństwu podczas spożywania posiłku. Pytanie tylko kto i jak to możliwe, skoro świadkowie byli pewni, że do mieszkania Nozier przez cały dzień nikt ani nie wchodził, ani nikt z niego nie wychodził. Co więc na stole robił trzeci kieliszek, skoro w mieszkaniu miał znajdować się jedynie Jean-Baptiste i jego małżonka? Była to sprawa, która wymagała dokładniejszego zbadania. Najważniejszym świadkiem mogącym rzucić nieco więcej światła na sytuację, jaka panowała w domu państwa Nozier, była oczywiście Violette. Ale dziewczyna zapadła się jak kamień w wodę. Według relacji sąsiadów, 18-latka zniknęła tuż po tym, jak jej matka została odwieziona do szpitala. Żandarm, który przeprowadzał z dziewczyną te wstępne przesłuchanie, miał ją spuścić z oczu, ponieważ uważał, że dziewczyna zapewne zaraz wróci do mieszkania, no bo będzie pewnie rozpaczała po tym nieszczęśliwym wypadku, zresztą była bardzo roztrzęsiona, więc było to bardzo prawdopodobne, ale tak się jednak nie stało. No ale dobrze, skoro jej matka w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala, no to być może panna Violet, bardzo zdenerwowana i przejęta stanem zdrowia swojej rodzicielki, udała się, by towarzyszyć swojej matce, by dowiedzieć się o jej stanie zdrowia. Ale w szpitalu Saint-Antoine również jej nie było. Ostatecznie postanowiono zaczekać na powrót dziewczyny, która być może była w jakimś głębokim szoku i chciała podzielić się swoimi troskami z kimś bliskim jej sercu, być może więc udała się do swoich przyjaciół. Skupiono się więc na tym, na czym policja mogła bazować, czyli na sąsiadach. Jeszcze raz przepytano wszystkich okolicznych mieszkańców i dość szybko okazało się, że przez cały poniedziałek nikt nie widział państwa Nozier. Sąsiedzi, którzy mieszkali za ścianą, dzielili ścianę z małżeństwem, stwierdzili, że przez cały ten dzień nie słyszeli nawet żadnych odgłosów, które miałyby dochodzić z mieszkania państwa Nozier. Nie słyszano niczego, nie słyszano odgłosów, które miały towarzyszyć przy spożywaniu posiłku, nie słyszano żadnego brzęku talerzy, nie słyszano śmiechów, nie słyszano nawet żadnych przytłumionych rozmów, a przy tak cienkich ścianach, jakie odgradzały od siebie mieszkania, było to co najmniej zastanawiające. Okazało się również, że sąsiedzi nie wiedzieli nic o problemach finansowych rodziny. Jean-Baptiste może i nie zarabiał jakichś wielkich kokosów, ale na pewno jego pensja była wystarczająca, by małżeństwo Nozier stać było na życie na takim standardowym poziomie rodziny z klasy średniej. Jeżeli już sąsiedzi wskazywali powód, dla którego państwo Nozier miałoby się targnąć na swoje życie, no to wszyscy wskazywali na ich córkę, na Violet. Sąsiedzi twierdzili, że 18-latka w ostatnim czasie bardzo podkreślała swoją niezależność, była takim jedynym i głównym zmartwieniem rodziców. Dziewczyna prowadziła bardzo rozrywkowy tryb życia, miała licznych kochanków, a ponieważ miała też duże potrzeby finansowe, to podobno zaczęła pracować jako modelka, ale nie taka zwykła modelka, nie, nie, nie. Violet pozowała do aktów. Te fotografie nadal są dostępne w internecie. Ja ich tutaj Wam nie zamieszczam, bo nie chcę, żeby mi tutaj YouTube zaraz uciął zasięgi, ale oczywiście zostawię Wam linki w komentarzu, będziecie mogli sobie sami wszystkie te zdjęcia poprzeglądać. Szybko jednak okazało się, że zajęcie, które wybrała sobie Violet, zajęcie modelki, no nie przynosiło jej takich zysków, jakich ona oczekiwała. Violet poszła więc o krok dalej i zaczęła handlować własnym ciałem. Przynajmniej takie były plotki. Ja chcę Wam tutaj o tym wszystkim powiedzieć. Wiem, że zdania na temat Violet były bardzo skrajne i bardzo różne, natomiast sąsiedzi oraz takie bliskie otoczenie państwa Nozier plotkowało o tym, że dziewczyna najzwyczajniej w świecie handluje swoim ciałem. I gdyby tak faktycznie było, no to państwo Nozier faktycznie mogli mieć dosyć spore problemy rodzicielskie i wychowawcze, ale czy był to taki motyw, dla którego państwo Nozier postanowiłoby odebrać sobie wspólnie życie? Po nieobecność Violet technicy policyjni przeprowadzili dokładną rewizję mieszkania i tam w koszu na śmieci odnaleziono adnotację od doktora Derona, tego, którego możecie kojarzyć jako lekarza Violet. I na tej adnotacji było polecenie przyjęcia proszków na ból głowy. To jeszcze nie jest informacja niepokojąca, przecież Violet leczyła się u doktora Derona, natomiast to polecenie przyjęcia tych środków było skierowane do rodziców Violet. Technicy zabrali 3 kieliszki, w których zostały jeszcze resztki wina, aby wysłać napój do dokładnej analizy. Zebrano również odciski palców ze wszystkich 3 kieliszków i na 2 z nich odnaleziono odciski państwa Nozier, a na 3 kieliszku również były ślady palców, ale niestety były one tak rozmazane, że nie mogły posłużyć do identyfikacji. W mieszkaniu nie znaleziono żadnych pieniędzy, ale za to w szufladzie leżała książeczka bankowa, książeczka oszczędnościowa, według której Nozierowie mieli odłożone 180 tysięcy franków. Małżeństwo raczej więc nie miało problemów finansowych. W kolejnej szufladzie odnaleziono również prywatną korespondencję Violet i okazało się, że nadawcą listów do panny Nozier był niejaki Jean Dabin. Śledczy postanowili odnaleźć mężczyznę, który mógł mieć przecież jakieś informacje na temat tego, gdzie aktualnie przebywa Violet Nozier. Ale ponieważ tych śladów było bardzo dużo, to na początku skupiono się na rzeczach ważnych i ważniejszych. Wszystko trzeba było sprawdzać po kolei, dlatego taką pierwszą czynnością, takim pierwszym krokiem, jaki zrobiła policja, było skontaktowanie się z zakładem pracy, w którym pracował Jean-Baptiste. Tam też dowiedziano się, że mężczyzna miał się stawić w poniedziałek w pracy, ale nie pojawił się na swojej zmianie. Był to pierwszy raz w historii, kiedy mężczyzna nie uprzedził swoich zwierzchników o swojej nieobecności, co było dość podejrzane. Ale jeszcze nie do końca o czymś świadczyło, bo gdyby mężczyzna faktycznie planował samobójstwo, to mógł nie zaprzątać sobie głowy swoim pracodawcom. Ale była to jednak informacja dość niepokojąca, zwłaszcza, że niedługo na jaw zaczęły wychodzić inne, równie alarmujące fakty. Policja miała kilka potencjalnych śladów, które mogły naprowadzić śledczych na trop zaginionej Violet. Za najbardziej prawdopodobne miejsce jej przebywania uznano właśnie mieszkanie jej ukochanego, tego autora korespondencji miłosnej, która została odnaleziona w mieszkaniu państwa Nozier, dlatego też szybko ustalono jego adres. Jean Dabin mieszkał w małej, wynajmowanej kawalerce w dzielnicy Łacińskiej. Ale według sąsiadów już od tygodnia nie pojawiał się w mieszkaniu. Z informacji, jakich mężczyzna udzielił swoim sąsiadom przed swoim wyjazdem, to podobno planował on urlop na wybrzeżu. Jean miał być młodym studentem prawa, wywodzącym się z dość dobrego, zamożnego domu, ale to też nie jest informacja super potwierdzona, ponieważ gdzieś tam obok znalazłam z kolei adnotację, że Jean miał pochodzić z domu, który był mniej więcej na takim samym statusie materialnym, o takim samym statusie materialnym jak rodzina Nozier. Jak to tam było, to nie do końca wiadomo, na pewno pieniądze jakieś miał. A co najważniejsze i co połączyło go z Violet, to miał równie nowoczesne poglądy. Dzięki sąsiadom udało się potwierdzić, że w mieszkaniu chłopaka dość często nocowała pewna młoda, piękna dziewczyna o imieniu Violet. Zanim jednak śledczy mogli uzyskać więcej informacji na temat związku Violet, należało ustalić, gdzie przebywa Jean Dabin. Ale jak doskonale wiemy, to każde działanie policji wymaga poświęconego czasu i niestety to wszystko nie dzieje się jak w CSI, z tego co nam pokazują. Chociaż jak na tamte czasy, to osobiście wydaje mi się, że policja działała całkiem sprawnie. Ale ponieważ ustalenie lokalizacji chłopaka nieco trwało, to też policja zajęła się innymi, równie ważnymi śladami, a pamiętajmy, że tych śladów jednak trochę było. Na przykład trzeba było ustalić, jakie leki zostały przepisane państwu Nozier. Jak być może pamiętacie, tam była taka notatka od doktora Violet, który zalecił przyjąć państwu Nozier jakieś medykamenty, ale nie było tam napisane dokładnie, jakie to były lekarstwa. Dlatego też policja postanowiła odnaleźć doktora Derona i zaczerpnąć informacji u źródła. Ale mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Co prawda tutaj przyznał, że Violetta jest jego pacjentką, ale on nigdy nie konsultował się z jej rodzicami, a już na pewno nie wypisywał im żadnych leków. Policja zaczęła więc podejrzewać, że notatka, która rzekomo miała być napisana przez medyka, została po prostu sfałszowana. Porównano więc charakter pisma lekarza, aby upewnić się w swoich przypuszczeniach i układ liter zdecydowanie różnił się od tego, które widniało na kartce, na tej notatce, rzekomo od doktora Derona. Kto więc sfałszował tę notację i w jakim celu to zrobił? Ustaliwszy już, że lekarz nie miał nic wspólnego z odnalezionym zawiadomieniem, postanowiono odnaleźć wszystkie recepty, które w ostatnim czasie realizowała Violet. Była to praca bardzo czasochłonna. Teraz wszystkie takie dane mamy w komputerach, wystarczy parę kliknięć i wszystko wiemy, gdzie, kto i co wykupił. Natomiast dawniej, no niestety tak nie było. Policja musiała przejść przez wszystkie paryskie apteki i poprosić o sprawdzenie recept, które zostały u nich zrealizowane. Ale była to praca, która się opłaciła, bowiem okazało się, że faktycznie dziewczyna w kilku paryskich aptekach zrealizowała szereg recept na Veronal. Wyjątkowo silny lek nasenny. A dlaczego w kilku aptekach? Ano dlatego, że te dawki były naprawdę bardzo duże i prawdopodobnie dziewczyna nie chciała wzbudzić niczyich podejrzeń. Wszystkie te recepty były wystawione na nazwisko doktora Derona, to znaczy on był lekarzem, który je rzekomo wystawiał dla panny Violette Nozier, jednak jego podpis również był podrobiony. I tutaj już wszystko potoczyło się niemal lawinowo. Śledczy otrzymali wyniki badań z laboratorium. Resztka wina z kieliszków, które zostały zabrane z mieszkania państwa Nozier, zawierała silne stężenie Veronalu, więc jak widzicie, tutaj wszystko się ze sobą powoli zaczyna łączyć. Według opinii medyków, którzy zajmowali się Germaine Nozier, zatrucie gazem w jej wypadku było znikome. Kobieta co prawda cierpiała w wyniku silnego zatrucia, ale było to zatrucie Veronalem. I chociaż tutaj wiele wskazywało na Violette, no to jej wina jeszcze nie była taka w 100% potwierdzona. Dziewczyna tak naprawdę mogła po prostu wiedzieć, że jej rodzice planują odebrać sobie życie. No i jak to dobra córka, pomogła jej po prostu załatwić środki nasenne, a później opuścić mieszkanie, by zapewnić im prywatność. Pamiętajmy, że Violette miała naprawdę niepodważalne alibi. W sprawie pojawiło się jednak coraz więcej nieścisłości. Jeżeli państwo Nozier chcieli przedawkować środki nasenne, no to po co w takim razie odkręcali gaz? Chcieli mieć 100% pewność, że ich samobójstwo będzie udane? Dobra, to jeszcze ma jakieś ręce i nogi, ale według medyków, którzy kontrolowali stan Germaine, no to zatrucie gazem było naprawdę znikome, a kobieta tak naprawdę zapadła w długotrwałą śpiączkę w wyniku spożycia bardzo wysokiej dawki Veronalu. Inaczej mówiąc, tak na chłopski rozum, no to ten gaz musiał zostać odkręcony na chwilę przed odnalezieniem państwa Nozier. Jego dawka w płucach kobiety była naprawdę niewielka. Za to stężenie Veronalu we krwi przewyższało dawkę śmiertelną. To znaczyło, że kobieta była już pod wpływem środków nasennych, kiedy doszło do zatrucia gazem. Można tutaj było przypuszczać, że mąż Germaine również był w podobnym stanie, a być może nawet i w gorszym stanie, bo jak pamiętamy, to mężczyzna został odnaleziony w pozycji, która mogłaby sugerować, że walczył w swoich ostatnich chwilach, próbował wstać na nogi, ale nie był w stanie. A skoro nie był w stanie wstać na nogi, no to też, no umówmy się, ale nie byłby w stanie wstać, pójść do kuchni, odkręcić kurki z gazem i wrócić do pokoju. No było to po prostu niewykonalne. Tak duża dawka Veronalu prawdopodobnie niemal od razu wprowadziła małżeństwo w stan nieprzytomności, tak zwanej śpiączki, a to znaczyło z kolei, że gaz musiał zostać odkręcony przez osobę trzecią. Jak na razie to było tylko podejrzenie, ponieważ ciało zmarłego Jean-Baptiste Nozier zostało już, z tego co chyba pamiętam, pochowane, więc trzeba było wykonać tutaj ekshumację, ponieważ przed jego śmiercią, nie wiem dlaczego, ale nie dokonano autopsji. Chyba z góry tutaj założono, że po prostu mężczyzna zmarł na skutek zatrucia gazem. No i wyniki sekcji były jednoznaczne. Mężczyzna zmarł w wyniku przedawkowania Veronalu. Zgon nastąpił jeszcze przed odkręceniem gazu w mieszkaniu, gdyż nie stwierdzono, by mężczyzna przed swoją śmiercią doznał jakiegokolwiek zatrucia gazem. Sprawa robiła się więc coraz bardziej dramatyczna. Historia, która początkowo zdawała się być zwykłym paktem samobójczym małżeństwa klasy średniej, w rzeczywistości mogła okazać się wyrafinowanym morderstwem. A na szczycie podejrzanych znajdował się nie kto inny, jak ukochana, rodzona, jedna córka państwa Nozier. Odnalezienie Violette stało się priorytetem dla śledczych, którzy zajęli się tą sprawą, Skrupulatnie analizowano wszystkie ustalone dotąd fakty. Wstępnie też założono, że małżeństwo Nozie zginęło w poniedziałek wieczorem, tuż po spożytej kolacji. Przypominam, to już zostało ustalone wcześniej. I to dawałoby Violette niepodważalne alibi. Przecież Violette przez cały dzień i cały wieczór była widziana na mieście. Miała wielu świadków, którzy mogli potwierdzić to, że dziewczyna faktycznie ten czas spędziła poza domem. A co by było, gdyby zbrodnia została popełniona w zupełnie innych okolicznościach? Komisarz, który dowodził ekipą śledczą, zaczął rozkładać wszystkie elementy na części pierwsze. 21 sierpnia Jean-Baptiste nie pojawił się w pracy. Sąsiedzi również podkreślali, że tego dnia nie tylko nie widzieli małżeństwa Nozie, ale z ich mieszkania nie wydobywał się żaden dźwięk. W płucach Germain odnaleziono szczątkowe ilości gazu, który nie mógł być odkręcony zbyt długo, bowiem zapach zaniepokoiłby sąsiadów. Ale nie stwierdzono, by Jean-Baptiste również uległ zatruciu na skutek wydychania ulatniającego się gazu. A to by znaczyło, że jego zgon nastąpił zanim ktokolwiek odkręcił kurki. Czy to Germain otruła swojego męża, a później, wiedziona jakimiś wyrzutami sumienia, postanowiła odebrać sobie życie? I jaką rolę w tym wszystkim odegrała Violette? Odpowiedź na te pytania nadeszła szybciej, niż się spodziewano. Chociaż w chwili przewiezienia do szpitala stan Germain Nozier był uznawany za bardzo ciężki, wręcz krytyczny, no to lekarzom udało się jednak uratować życie kobiety. Kiedy pacjentka odzyskała przytomność, złożyła swoje zeznania. Jej ostatnia kolacja miała miejsce nie w poniedziałek wieczorem, ale w niedzielę. A to oznaczało, że zanim kobieta została przewieziona do szpitala, spędziła 32 godziny w stanie śpiączki wywołanej na skutek silnego stężenia środków nasennych. Najprawdopodobniej uratowało ją to, że jej organizm podjął walkę z trucizną i pozbył się części treści żołądkowej. Część źródeł donosiła bowiem, że na łóżku, na którym leżała Germain, odnaleziono ślady wymiocin, jej wymiocin. Nie wspominałam wam o tym wcześniej, ponieważ kwestia ta nie została poruszona przez wszystkie źródła, gdzieś tam taka informacja się przewijała, ale nie było takiej pewności, że ta treść żołądkowa faktycznie na tym łóżku się znajdowała. Aczkolwiek teraz wam o tym napominam i wspominam, żebyście mieli taki właśnie pełny obraz tego wszystkiego, co wyglądało, jak to mogło w sumie wyglądać, no bo dalej ta kwestia nie jest w 100% pewna. Ale lekarze zakładali, że prawdopodobnie właśnie to uratowało kobiecie życie, że jej organizm część tej trucizny z siebie wydalił. Tutaj też chciałam nadmienić, że zeznania złożone przez Germain mają swój wspólny mianownik, jednak nieco różnią się w zależności od źródeł, które opisywały tę sprawę. Postaram się opisać wam mniej więcej przebieg wydarzeń, zaznaczając, w których miejscach pojawiły się jakieś rozbieżności, ale myślę, że bez względu na okoliczności zajścia, no to wnioski są tutaj takie same. To Violette zamordowała swojego ojca i próbowała zabić matkę. Według relacji Germain w niedzielny wieczór podczas kolacji jej córka wyciągnęła lekarstwa, które zostały rzekomo przepisane przez doktora Derona. Jedne źródła mówiły, że podobno małżeństwo miało cierpieć na migrenowe bóle głowy, dlatego też Violette wystarała się dla nich o silne środki przeciwbólowe. Inne z kolei donosiły, że Nozierowie mieli mieć problemy ze snem, dlatego też zdecydowali się przyjąć małą dawkę środków nasennych, które również załatwiła im ich córka. Jeszcze inne źródło wspominało coś o tym, że małżeństwo miało mieć jakieś problemy zdrowotne i poprosiło Violette o pozyskanie dla nich odpowiedniej recepty od doktora Derona, ale no jak było naprawdę, to niestety nie wiadomo. Wiadomo, że Violette te środki teoretycznie załatwiła i przekazała swoim rodzicom. Pewne jest to, że podczas kolacji Violette wyciągnęła pozyskane lekarstwo, rzekomo pozyskane lekarstwo, i zaproponowała je rodzicom. Ona również podobno miała zażyć tabletki, tak aby rodzice nie nabrali żadnych podejrzeń. Ale jest tutaj jedna bardzo ważna kwestia. W Według jednej wersji Violet rozpuściła rodzicom pokruszone tabletki w kieliszku wina, a sobie wsypała jedynie sól. Tak dla niepoznaki. Udawała, że też spożywa lekarstwo, no ale lekarstwem to ta sól jednak nie była. Według drugiej wersji to dziewczyna przyniosła różne tabletki i jedna z tych tabletek miała być przeznaczona dla niej i była oznaczona krzyżykiem, tak żeby dziewczyna się nie pomyliła czasem. Wydaje mi się, że jednak ta pierwsza wersja może być bardziej prawdopodobna, bo jeżeli stężenie weronalu miało być tak silne, to nie wydaje mi się, żeby jedna tabletka, którą zażyło państwo nauseum, znaczy każde z osobna zażyło swoją tabletkę, wywołałaby aż taki silny efekt. Po kolacji cała trójka zażyła lekarstwo, po czym wszyscy położyli się do łóżka. A już po kilku minutach małżeństwo zaczęło odczuwać bardzo silne bóle brzucha. I tutaj znowu wersje są dwie. Violetta albo miała być nieczuła na ból swoich rodziców i nie wykazała żadnej inicjatywy, by przynieść im jakąkolwiek ulgę i pomoc. Udawała, że śpi w swoim łóżku i czekała, aż nauseerowie wyzioną ducha. Albo wykazała troskę i podobno skontaktowała się z doktorem Deronem, który zalecił jej, by podała swoim rodzicom roztwór z sody oczyszczonej. Rodzice niczego nie podejrzewając, oczywiście ten roztwór wypili, ale okazało się, że Violet jedynie podała im większą ilość rozkruszonych tabletek nasennych, jedynie okłamując swoich rodziców, że jest to roztwór z sody. Wersja pierwsza wydaje się mieć więcej sensu, przynajmniej według mojej opinii, ponieważ państwo Nozier nie posiadali w mieszkaniu telefonu. Tak więc gdyby Violetta miała skontaktować się z medykiem, albo udać, że się kontaktuje z medykiem, no to musiałaby wyjść z mieszkania, chwilę spędzić poza ścianami swojego mieszkania, poza mieszkaniem państwa Nozier, wrócić, no i wtedy podać im ten roztwór z sody. Natomiast według sąsiadów, no to nikt nie odnotował takiego faktu, żeby Violetta w ogóle mieszkanie rodziców opuszczała. To znaczy opuściła późno w nocy albo z samego rana, natomiast nikt nie odnotował, żeby do tego mieszkania wracała, więc jak już sobie wyszła, tak już jej więcej nie było. Chociaż wersje opisujące przebieg wypadków różnią się od siebie, no to według słów Germaine osobą, która była odpowiedzialna za śmierć jej męża, była Violette. Pani Nozier, dowiedziawszy się, że Jean-Baptiste nie miał tyle szczęścia co ona i niestety zakończył swoje życie, miała wpaść autentyczną rozpacz. Twierdziła, że nigdy nie wybaczy swojej córce tego, co zrobiła. Uzyskano również informację, że małżeństwo Nozier przechowywało w swoim domu, w swoim mieszkaniu kwotę 3000 franków, a pani Nozier miała nawet mieć w swoim fartuszku schowane 1000 albo 1500 franków. Ale podczas rewizji żadnej gotówki nie odnaleziono. To mogło oznaczać tylko jedno. Zanim Violet na dobre opuściła mieszkanie, wykradła pieniądze rodziców. W obliczu nowych faktów cała francuska policja skupiła się na odnalezieniu nastolatki, która była podejrzana o zbrodnicze otrucie rodziców. Przeszukano wszystkie miejsca, w których potencjalnie mogłaby przebywać Violet. Sprawdzano każdą młodą, elegancką brunetkę, która chociażby w minimalnym stopniu przypominała pannę Nozier. Wszystkie te kobiety legitymowano i upewniano się, że nie jest to poszukiwana dziewczyna. Przeszukiwano też modne lokale, plaże, kabarety. Do wszystkich dzienników francuskich przesłano również zdjęcie Violet, prosząc dziennikarzy o współpracę z policją i o nagłośnienie tej sprawy. Wieść o występku młodej dziewczyny, która dopuściła się karygodnej zbrodni, zbrodni, która uderzała w jej rodzicieli, czyli tak naprawdę osoby, które dały jej życie i którym zawdzięczała niemal wszystko, stała się tematem numer jeden nie tylko w Paryżu, ale i w całej Francji. A później to eskalowało jeszcze na całą Europę, tak jak wam wspomniałam we wstępie. Sprawa tak zbulwersowała francuską społeczność, że wszyscy obywatele kraju zaangażowali się w poszukiwania. Na policję wpływały setki mniej lub bardziej istotnych informacji. Ktoś gdzieś tam doniósł, że widział Violet, która miała się niby rzucić do sekwany, przynajmniej ta dziewczyna miała być podobna do Violet. No i przez pewien czas uznawano, że ta informacja jest jak najbardziej wiarygodna. Dziewczyna według przypuszczeń policji prawdopodobnie nie mogła znieść wyrzutów sumienia i postanowiła zakończyć swoje życie. Zorganizowano więc akcję poszukiwawczą na Sekwanie i metr po metrze, bosakami i sieciami przeszukiwano dno rzeki. Cała akcja miała trwać 24 godziny. Ciało Violet nie zostało odnalezione. W międzyczasie do Paryża wrócił Jean de Bain, kochanek, czy też nieformalny narzeczony poszukiwanej dziewczyny. Student, do którego dotarła informacja, że policja usilnie poszukuje Violet, sam zgłosił się na komisariat policji. Według relacji młodego mężczyzny od roku pozostawał on w bliższych stosunkach z Violet Nozier i dziewczyna twierdziła, że wywodzi się z bardzo zamożnego domu. Jej ojciec miał być zatrudniony na kolejach państwowych, co teoretycznie się zgadzało, jednak według wersji, którą dziewczyna przedstawiła swojemu narzeczonemu, no to jej ojciec piastował podobno bardzo wysokie stanowisko. Matką, która zajmowała się domem, też nie było się jak chwalić, więc według Violet to jej matka miała pracować u jednego z najbardziej znanych francuskich projektantów mody. Jean przekonywał, że nie zdawał sobie zupełnie sprawy z tego, że dziewczyna go okłamuje. Nigdy nic na to nie wskazywało. Violet zawsze posiadała przy sobie większą ilość pieniędzy. W toku tych przesłuchań nawet wyszło na jaw, że częściowo sponsorowała życie swojego chłopaka, więc Jean nie miał co jej nie wierzyć. Tutaj można się wydawać, ten taki sponsoring, czy też pożyczanie pieniędzy chłopakowi, to nie jest nic zdrożnego. Teraz przecież nawet się walczy o to, żeby kobiety same za siebie płaciły, same się utrzymywały i to jest jak najbardziej w porządku. Ale pamiętajmy, że tutaj ta cała historia działa się w latach 30. ubiegłego wieku. Tam dominowały jeszcze poglądy, według których to mężczyzna powinien utrzymywać kobietę, a nie odwrotnie. Wieść, że to Violet sponsorowała rozrywki swojego narzeczonego, była dla śledczych szokująca. Zresztą nie tylko dla śledczych, ale dla całego środowiska francuskiego. Sam Jean też dość niechętnie się do tego przyznał. Wiedział, że to urąga jego męskości i stawia go w takim niezbyt przychylnym świetle. No ale jak już wyznawał wszystko, no to stwierdził, że nie będzie kłamał. Jeżeli Violet nie posiadała zamożnych rodziców, a przynajmniej nie tak zamożnych, jak donosiła swojemu ukochanemu, no to skąd też miała tyle pieniędzy? Jak już wspomniałam wam nieco wcześniej, no to dziewczyna miała dorabiać sobie jako pani do towarzystwa, o czym podobno jej narzeczony nie miał zielonego pojęcia. To miało być zresztą takie główne źródło dochodów Violet. Według zeznań studenta, Violet ostatnio nawet przebąkiwała coś o tym, że uzyskała większą sumę pieniędzy i planuje zakupić samochód. Nawet zaproponowała swojemu ukochanemu, że razem tym samochodem będą mogli wyjechać sobie na wspólne wakacje nad wybrzeże. Zeznania te były o tyle istotne, że mogły tutaj sugerować, iż motywacją, która popchnęła Violet do zbrodni, była chęć przejęcia majątku rodziców. Jean Dabin był dość zagadkową postacią w całej tej sprawie, bo chociaż przeciwko studentowi prawa teoretycznie nie było żadnych obciążających dowodów, to jednak spekulowano, że mógł on być wspólnikiem Violet. Prasa donosiła, że prawdopodobnie to on sfałszował recepty, które posłużyły dziewczynie do wykupienia dużej dawki leków nasennych. Ale tak naprawdę to spekulacje to opierano jedynie na tym, że według tych ówczesnych standardów kierowano się tutaj przypuszczeniami, że młoda, 18-letnia, niewinna dziewczyna przecież nie byłaby w stanie podrobić recepty, ponieważ nie tylko nie znała języka łacińskiego, a nazwy lekarstw były przecież wypisywane na recepcie po łacinie, a poza tym wtedy w ogóle uważało się, że kobieta, nawet jeżeli była wykształcona, jeżeli chodziła na studia, jeżeli skończyła w ogóle studia, to i tak była ona mniej wykształcona niż mężczyzna. Przecież kobiety były bardzo delikatne, no i nie były zdolne do zaplanowania takiej okrutnej zbrodni. Chociaż Jean Dabin rzucił nieco więcej światła na postać Violet, to niestety, jak twierdził, nie posiadał żadnych informacji na temat aktualnego miejsca przebywania dziewczyny. O losy Violet przepytywano wszystkich jej potencjalnych kochanków, czy też klientów, bo nie wiadomo, jakie tam dokładnie relacje ją z nimi łączyły, a było ich podobno dość sporo. Część z nich nie miała żadnych informacji, które mogłyby pomóc w śledztwie, pomóc w sprawie i naprowadzić na trop Violet, ale znalazło się też kilku takich, co jak się okazało, mieli z dziewczyną kontakt już po dokonaniu przez nią zbrodni, po truciu jej rodziców. Jednym z takich przygodnych kochanków Violet był pewien czarnoskóry muzyk jazzowy o imieniu Alten. Wspomniałam wam, że Violet nawiązała romans z pewnym czarnoskórym muzykiem jazzowym, czym wywołała zresztą mały skandal. No to właśnie był ten muzyk jazzowy, to był Alten, z którym dziewczyna znała się już od jakiegoś czasu. Alten, co prawda, mówił płynnie po francusku, ale pochodził z Algierii. Ta znajomość miała już trwać jakiś czas, nie była jakaś wielce zażyła, no ale para się znała. Tak więc, kiedy muzyk zobaczył Violet w jednym z kabaretów, w którym występował, no to oczywistym było, że do niej podszedł i zagadał. To miała być noc już po morderstwie, którego dokonała Violet, ale tutaj nie jestem pewna, czy była to noc z 21 na 22 sierpnia, czy też noc wcześniejsza, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że morderstwo zostało dokonane. Według Altena Violet twierdziła, że nie ma przy sobie żadnej gotówki, dlatego za namową dziewczyny mężczyzna spędził z nią noc, za co wypłacił jej kwotę 5 franków. Nie do końca są tutaj znane motywacje Violet, bowiem przecież śledztwo ustaliło, że dziewczyna opuszczając mieszkanie rodziców zabrała ze sobą dość sporą ilość gotówki, więc na brak pieniędzy raczej nie cierpiała. Ale to z kolei wzmocniło plotki o rzekomym wspólniku Violet, który miał od niej przejąć te skradzione pieniądze. Zaczęto podejrzewać nawet, że tym wspólnikiem mógł być Alten. Ale mężczyzna zapierał się, że żadnych pieniędzy od dziewczyny nie otrzymał, a było wręcz przeciwnie. To on był tym, który jej zapłacił, to on musiał dokonać opłaty za wspólnie spędzoną noc. Więc ostatecznie przeciwko Altenowi nie było tutaj żadnych dowodów, dlatego też nie postawiono mu żadnych zarzutów. Potencjalnie nie postawiono mu zarzutów, bo spekulowano tutaj, czy Altenowi i innym kochankom Violet czasem nie postawi się zarzutów obcowania płciowego z nieletnią, bowiem donoszono tutaj, że Violet miała rozpocząć swoją karierę w wieku 16 lat, ale jakoś chyba z tego co wiem, to ta sprawa rozeszła się po kościach. Raczej nie była kontynuowana i też ciężko byłoby udowodnić, że ktokolwiek z kochanków Violet obcował z nią, kiedy była nieletnia. Chociaż policja powoli łączyła ze sobą wszystkie fakty, powoli odkrywano coraz więcej puzli w tej układance, no to niestety nadal nie trafiono na trop dziewczyny. W końcu, po 6 dniach od zbrodni, kiedy zdjęcie Violet zamieszczone było niemal we wszystkich francuskich dziennikach, doszło do ujęcia nastolatki. Było ono dość specyficzne i świadczyło albo o tym, że Violet była bardzo pewna siebie, albo po prostu nie grzeszyła intelektem. Albo jedno i drugie. Tutaj będziecie mogli sobie sami wybrać. Okazało się bowiem, że dziewczyna niczym nie skrępowana ruszyła na podbój francuskich lokali rozrywkowych. Tam nawiązywała przygodne romanse z mężczyznami, przedstawiając się fałszywym imieniem i nazwiskiem. Tak też trafiła na pewnego młodzieńca. Tutaj niestety po raz kolejny natrafiamy na kwestię całkiem sporną, ponieważ jedni twierdzili, iż był to jakiś przygodnie poznany przez Violet młody hrabia, innym razem twierdzono, że był to po prostu zwykły student. To, kim naprawdę był ten mężczyzna, nie jest tutaj aż tak bardzo istotne. Ważne jest to, że mężczyzna przysłużył się do ujęcia najbardziej poszukiwanej kobiety we Francji. Według doniesień para miała poznać się w jednej z paryskich kawiarni, więc tak naprawdę dziewczyna nie uciekła daleko i trudno jest tutaj orzec, dlaczego pomimo takich zakrojonych poszukiwań, no to nikt nie trafił na ślad dziewczyny. Prawdopodobnie ona się w ogóle nie ukrywała, z tego co później się okazało, to biegała sobie po kabaretach i wdzięczyła się do innych mężczyzn, no ale zostawiam sprawę już na boku, nie jest to aż takie super istotne. W każdym razie młodzieniec miał popijać spokojnie kawę w towarzystwie dziewczyny, która, jak mu się przedstawiła, była młodą studentką I według opowieści kobiety to była ona półsierotą, bowiem jej ojciec z zawodu lekarz zmarł przed rokiem, pozostawiając jej swój majątek. Ale chłopakowi coś tutaj nie pasowało. Na kawiarnianym stoliku leżała gazeta, w której na pierwszej stronie można było odnaleźć zdjęcie poszukiwanej Violette. Nowo poznana kobieta wydała się chłopakowi bardzo podobna do poszukiwanej dziewczyny. Mężczyzna nawet podzielił się swoimi spostrzeżeniami ze swoją towarzyszką, a ta, jak gdyby nigdy nic, miała chwycić gazetę w dłonie i zacząć porównywać do fotografii. Podobno wykazała się bardzo dużym talentem aktorskim, ponieważ stwierdziła, że no być może faktycznie oczy ma nieco podobne, no ale przecież podbródek to już zupełnie nie taki, no to nie jest ona, niemożliwe. Ale trochę podobna była, tak, podobna. Dziewczyna kompletnie nie dała po sobie poznać, że zmartwiła się podejrzeniami swojego nowo poznanego towarzysza, bardziej odrzuciła to wszystko w formę żartu. Kompletnie nic nie zdradziło, by wpadła w jakikolwiek popłoch, nawet jej brewka nie drgnęła. Ba, dziewczyna nawet umówiła się ponownie z mężczyzną na kolejną randkę, która miała nastąpić następnego dnia. I przyszła. Jak gdyby nigdy nic. W ogóle jej nie przyszło do głowy, że ten nowo poznany znajomy może zawiadomić o swoich podejrzeniach policję. W taki właśnie sposób doszło do aresztowania tej podobno nieuchwytnej zbrodniarki, która tak naprawdę nawet się nigdzie nie ukrywała i nie wyjechała z miasta. Bawiła się w modnych kabaretach, chodziła po kosmetyczkach i sypiała w luksusowych hotelach. Aresztowana Violette od razu przyznała się do zbrodni. Ale twierdziła, że celem był jej ojciec, nie matka. Swojej rodzicielce specjalnie podała mniejszą dawkę środka nasennego, ponieważ kobietę bardzo kochała i tak naprawdę nie chciała jej uśmiercać. Przyznała, że motyw rabunkowy dodatkowo mobilizował ją do zbrodni, jednak swojego czynu dokonała, ponieważ szczerze nienawidziła swojego ojca. Według Violette, Jean-Baptiste wykorzystywał ją seksualnie, odkąd dziewczynka skończyła 12 lat.
Swoich czynów lubieżnych miał dokonywać w tajemnicy przed Germaine, przed swoją żoną. Tak więc matka dziewczyny podobno nic na ten temat nie wiedziała. Na razie delikatnie tylko Wam napomknę o tym, co mówiła Violette. Pozwólcie, że temat omówię Wam szerzej nieco później, ponieważ chciałabym Wam o tym nieco szerzej opowiedzieć, a do tego potrzebuję jeszcze nieco innych detali, o których muszę Wam napomknąć za moment. Germaine Nozier, która skonfrontowała się ze swoją córką, nie wykazała ani krzty zrozumienia dla czynu Violette. Kobieta wykrzyczała łkającej i błagającej o przebaczenie córce, że chce ją widzieć jak najszybciej na szafocie. Violette błagała, by pozwolono jej się zobaczyć z babcią, ponieważ jak twierdziła dziewczyna, jedynie ona była w stanie zrozumieć, dlaczego dopuściła się swojej zbrodni. Tutaj nie za bardzo wiadomo, o co chodziło dziewczynie, to tło całej tej historii i roli babci, jaką tutaj odegrała w tym wszystkim, nie zostało jakoś naświetlone. Być może dziewczyna po prostu tak sobie rzucała czcze słowa, żeby, nie wiem, pokazać może, jaką jest ofiarą. Ale też mogło być i tak, że kobieta wiedziała coś, czego nie wiedziała Germaine. Być może Violetta zwierzała jej ze swoich problemów i babka jako jedyna wiedziała o jej tajemnicy, ale tego niestety nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Wątek babci całkowicie został zignorowany i przez prasę, i przez policję, i tak naprawdę chyba nawet kobieta nie została powołana na świadka w procesie, w późniejszym procesie. Ale to tak mówię Wam mimochodem. I tutaj teraz przechodzimy do całego sedna sprawy. Obiecałam sobie, że przedstawię Wam tę historię jak najbardziej rzetelnie i obiektywnie, ale aby to zrobić, to musimy spojrzeć na sprawę z dwóch różnych perspektyw. Według opinii publicznej Violette była kobietą zdeprawowaną, rozpustną, która dopuściła się swojej zbrodni ojcobójstwa, ponieważ była wiedziona chęcią szybkiego zysku i wygodnego życia. Działała z pobudek niskich, wręcz prymitywnych. Miała się wstydzić swoich rodziców, uważała, że są to ludzie zbyt prości, by móc zaimponować osobom, które przynależą do klasy wyższej, do której oczywiście Violette aspirowała. I ku takiej teorii było naprawdę wiele przesłanek, ponieważ Violet okradła swoich rodziców po zbrodni, kiedy dokonała ojcobójstwa i prawdopodobnie myślała, że też matkobójstwa, której nie wyszło, to po tym całym fakcie świetnie bawiła się w paryskich kabaretach, wydawała pieniądze na piękne suknie i podobno w ogóle nie okazywała skruchy. Zresztą nawet to spotkanie z tym studentem, czy też hrabią, który wydał ją policji, dokładnie i doskonale pokazuje, że dziewczyna świetnie grała, świetnie się bawiła, zupełnie niczym się nie przejmowała. Oczywiście mogła to też być taka narzucona maska, ale no niestety psychika Violet nie została zbadana na tyle dobrze, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę kierowało dziewczyną i co w niej się działo. Ponieważ patrząc powierzchownie, to wszystko wyglądało, że faktycznie dziewczyna jest bardzo zdeprawowana, nie ma żadnej moralności, żadnego kręgosłupa moralnego, tak więc automatycznie odrzucono wszystkie tłumaczenia Violet, która składając swoje wyjaśnienia twierdziła, że ojciec dopuszczał się względem niej czynów kazirodczych i to od wielu, wielu lat. Uważano, że dziewczyna manipuluje otoczeniem, że chce ukazać ojca w złym świetle, tak aby wybronić siebie i pokazać, że miała dostateczny motyw, by pozbyć się ojca ze swojego życia. Ja nie mówię, że tutaj nie było ku temu przesłanek, bo naprawdę te przesłanki były, ale nikt nie pochylił się nad jej zeznaniami, nikt tego tak naprawdę nie zweryfikował. Całkowicie odrzucono to, co mówi Violet, nie rozważono szerzej jej wyjaśnień. Z góry uznano, że Violetta jest po prostu intrygantką i manipulantką. Dziewczyną zbyt mocno zapatrzoną w ruch postępowej młodzieży paryskiej, a tak jak mówiłam, to starsze pokolenie patrzyło na te przekonania młodzieży bardzo krytycznym okiem, więc to już też stawiało Violet w bardzo złym świetle. Ale z drugiej strony chciałam wam pokazać tą taką drugą stronę barykady, czy wy wierzycie Violet, czy nie wierzycie. To jednak chciałabym, żebyście mieli taki kompletny obraz sytuacji, bo to, że Violet była uznawana za dziewczynę głęboko zaprawowaną, pozowała do aktów, co gorszyło społeczność francuską, ale to też nie znaczyło, że nie było żadnych dowodów, które świadczyły o prawdomówności dziewczyny, bo takie dowody były. Wszystkie jednak zostały odrzucone i nie przedstawione na sali sądowej, ponieważ uznano je za niewiarygodne. Ale pozwólcie, że ja wam je przedstawię, bo moim zdaniem te niewiarygodne dowody, tutaj mówię to w cudzysłowie, nie do końca były takie niewiarygodne. Faktycznie istniało wiele przesłanek, które mogły sugerować, że być może i dziewczyna nie była krystaliczna, ale jednak mogła mówić prawdę. Część świadków stanęła po stronie Violetty. Okazało się, że to nie był pierwszy raz, kiedy dziewczyna poruszyła wątek wykorzystywania seksualnego, jakiego miał dopuszczać się Jean-Baptiste. Najbliżsi przyjaciele dziewczyny donosili, że już od kilku lat słyszeli, że ojciec dopuszcza się nadużyć wobec małej Violet, która potem już nie była taka mała, i traktuje ją bardzo przedmiotowo. Część z przyjaciół Violet wspomniała nawet, że 16-letnia Violetta próbowała odebrać sobie życie, ponieważ nie była w stanie w żaden inny sposób przeciwstawić się swojemu ojcu. A wiedziała, że nawet gdy spróbuje wyznać prawdę, no to nikt jej nie uwierzy. Jean-Baptiste był szanowanym obywatelem, miał opinię bardzo dobrego ojca, dobrego męża. A Violet była młodą dziewczyną, która tańcowała w kabaretach, która zadawała się z szemranym towarzystwem. Tutaj też oczywiście mnie to w cudzysłowie, chodzi bardziej o tych obcokrajowców. Więc kładąc na szali poczciwego kolejarza, który całe swoje życie poświęca rodzinie i dziewczynę, która ma problemy w szkole, która jest zbuntowana i która pozuje do aktów, no to już z góry wiadomo było, po czyjej stronie stanie opinia publiczna. Nie wiadomo, w jaki sposób Violet miała próbować odebrać sobie życie. Ten wątek nie został dalej pociągnięty. Żaden z tych świadków zresztą nie został dopuszczony do złożenia swoich zeznań w trakcie procesu. Uznano, że to wszystko to było tylko takie czcze gadanie zbuntowanej nastolatki. Miało jedynie zwrócić uwagę rówieśników i postawić Violet w centrum uwagi i zapewne nie miało nic wspólnego z prawdą. Czyli, tak jak widzicie, faktycznie było tak, jak Violet opowiadała znajomym. Nikt jej nie uwierzył. Nawet nie próbował jej uwierzyć. A skoro uznano, że to było tylko takie czcze gadanie zbuntowanej nastolatki, które nie miało nic wspólnego z prawdą, no to po co o tym w ogóle gadać na sali sądowej i jeszcze szargać dobre imię zmarłego Noziera? Ale nie tylko przyjaciele Violette uwierzyli jej słowom, ponieważ komisarz, który jako pierwszy przesłuchiwał Violette, któremu dziewczyna jako pierwsza wyznała, że była molestowana przez swojego ojca, całkowicie uwierzył dziewczynie, nie wiadomo dlaczego, ale był przekonany, że Violette nie kłamie. W emocjonalnej rozmowie Violette miała wyznać mu, że zabiła ojca, ponieważ nie mogła dłużej wytrzymać tego, jak ją traktuje. Komisarz dał wiarę jej zeznaniom, chciał o tym opowiedzieć na sali sądowej, chciał pokazać swój punkt widzenia, natomiast tutaj też uznano, że żandarm nie był względem Violette obiektywny i najprawdopodobniej uległ urokowi dziewczyny, a tym samym jego zeznania nie będą wiarygodne. I w tym miejscu przechodzimy powoli do najważniejszych dowodów, które mogły potwierdzić prawdomówność dziewczyny. Mówię mogły, niekoniecznie musiały. Ponieważ Violette dokładnie opisała miejsce, do którego najczęściej zaciągał ją jej ojciec, by wykorzystywać ją seksualnie. Tutaj niestety nie wiem, czy to było gdzieś w okolicach domu czy mieszkania państwa Noziers, czy też to było na tej wspomnianej wcześniej działce poza miastem. Nie jest to jakoś super istotne, natomiast istotne w tym wszystkim jest to, że 18-latka wskazała dokładne miejsce, gdzie jej ojciec dopuszczał się nadużyć. No ale to, że sobie wskazała pokój, no to przecież jeszcze nic nie znaczy, prawda? Mogła sobie tak po prostu wymyślić kolejną fajną bajeczkę. Natomiast w tym pokoju, w rogu, śledczy mieli znaleźć dowód na prawdomówność dziewczyny, a tym dowodem miała być ścierka, którą jej ojciec zawsze wycierał się po akcie seksualnym. Co ciekawe, śledczy faktycznie odnaleźli wspomnianą szmatkę i nawet poddali ją dokładnej analizie. I w rzeczywistości oskarżona dziewczyna nie kłamała. Eksperci bezspornie stwierdzili, że na materiale znajdują się płyny ustrojowe. Nie wiadomo jednak, dlaczego na rozprawie przeciwko Violette Noziers fakt ten został całkowicie pominięty. Nie dokopałam się do informacji, dlaczego pominięto tak ważny moim zdaniem dowód, ale prawdopodobnie uznano, że nawet jeżeli na ścierce znajdują się płyny ustrojowe, no to nie da się jednoznacznie określić ich pochodzenia. DNA wtedy kompletnie nie było znane. Co prawda analiza mogła potwierdzić, że były to płyny ustrojowe, ale nie można było udowodnić, że to Jean-Baptiste był tym, który je po sobie pozostawił. A ponieważ reputacja Violette nie należała do najlepszych, to też nie można było wykluczyć, że kącik odwiedzała z jednym ze swoich adoratorów i to właśnie on pozostawił po sobie ślady biologiczne. Czy było jeszcze kilka innych przesłanek sugerujących, że Violette mogła być wykorzystywana przez swojego ojca? Ano owszem, było, ale to nie były dowody, tylko takie ewentualnie poszlaki sugerujące, czy też które mogły zasiać takie ziarenko niepewności co do relacji pomiędzy ojcem a córką. Pierwszą taką przesłanką był fakt, że ojciec niemal co weekend zabierał swoją córkę na ogródki działkowe pod Paryżem. W tych wyprawach nigdy nie towarzyszyła im Germaine. Oczywiście to jeszcze nie świadczyło o tym, że mężczyzna zachowywał się lubieżnie w stosunku do swojej córki, ale jest to mimo wszystko informacja, można powiedzieć, taka dwuwartościowa. Jedni powiedzą, że Jean-Baptiste był po prostu dobrym ojcem, który starał się poświęcić jak najwięcej czasu swojej latorośli. Inni zaczną powątpiewać w jego uczciwe zamiary i zabieranie, no w sumie już dorosłej córki na samotne wyprawy poza miasto wyda im się trochę podejrzane. Jak było naprawdę? Nie wiadomo. To już pozostawiam waszej analizie. W każdym razie osoby, które zajmowały działki nieopodal rodziny Noziers, to zeznały, że nigdy nie zauważyły, aby Jean-Baptiste zachowywał się lubieżnie względem Violette. No ale to jeszcze nie jest żaden argument, prawda? Bo nawet jeżeli ojciec miał jakieś niecne zamiary co do swojej córki, to raczej nie robiłby tego publicznie. Kolejną taką przesłanką, która mogła świadczyć na korzyść dziewczyny, były słowa nauczycieli. Być może pamiętacie, że na samym początku materiału, kiedy opisywałam wam kim jest Violet. Napomknęłam wam nieco na ten temat, że według nauczycieli to dziewczyna właśnie w okolicy 12-13 roku życia przeszła taką gwałtowną przemianę. Z dziecka grzecznego, ułożonego, całkowicie poświęcającego się nauce, nagle stała się dziewczyną krnąbrną, zbuntowaną i wykazującą zainteresowanie tematami o podłożu seksualnym. Nauczyciele byli przekonani, że dziewczyna po prostu zbyt szybko weszła w wiek dojrzewania. Ale z drugiej strony, ten czas jej przemiany pokrywa się tutaj z czasem, kiedy według słów Violety, jej ojciec zaczął ją wykorzystywać seksualnie. Być może, tutaj podkreślam, być może Violetta odreagowywała w taki sposób sytuację w domu. Czy Jean-Baptiste faktycznie wykorzystywał młodą Violet, to tak naprawdę tego nigdy nie stwierdzono. Zresztą nie było szans na to, żeby dokładnie sprawdzić tę sprawę i zweryfikować słowa dziewczyny, ponieważ cały proces od samego początku był nastawiony na pokazanie Violetty jako dziewczyny zdeprawowanej, która tak bardzo marzyła o idealnym życiu pełnym rozrywek, że postanowiła zgładzić dwie osoby, które stały jej na przeszkodzie. A byli to jej rodzice. Nie twierdzę tutaj, że Jean-Baptiste na pewno dopuścił się czynów lubieżnych na swojej córce, ale historycy, którzy postanowili spojrzeć na sprawę Violet z perspektywy czasu, są praktycznie zgodni co do tego, że jej proces nie został przeprowadzony tak, jak należy. Nie omówiono dokładnie wszystkich wątków, a sama dziewczyna została potraktowana wyjątkowo niesprawiedliwie. Wyśmiano jej wyjaśnienia, w których dziewczyna opisywała, jak była traktowana przez ojca, zarzucano jej wiarołomne kłamstwo, a jej własna matka wytoczyła córce proces cywilny za to, że dziewczyna szarga pamięć swojego zmarłego ojca. Po wniosku złożonym przez matkę, wedle prawa, chociaż kobieta przeżyła próbę morderstwa, to Violet oficjalnie została uznana za sierotę. Został jej przydzielony opiekun, urzędowy opiekun prawny. Wedle prawa to Germaine już nie była matką dziewczyny. Dodatkowo Violet miała być sądzona przez ławę przysięgłych, która składała się z samych mężczyzn, więc patrzyli na sprawę z zupełnie innej perspektywy i argumentowano to tym, że kobiety są zbyt wrażliwe i mogą nie spojrzeć obiektywnie na sprawę panny Nozier. Sprawa Violet jest więc sprawą bardzo niejednoznaczną. Wiadomo, że dziewczyna dopuściła się zbrodni, to nie ulega żadnej wątpliwości, jednak nikt tak naprawdę nie zadbał o to, by dostatecznie prześwietlić życiorys dziewczyny i zweryfikować wszystkie informacje. A jak wam pokazałam, tych przesłanek wskazujących na prawdomówność Violet trochę jednak było. Nie znaczyły one oczywiście, że faktycznie dziewczyna mówiła prawdę, bo być może fantazjowałam, aczkolwiek nikt tego dokładnie nie zweryfikował. Ostatecznie niestety nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Violet zabiła. Prokurator przekonał ławę przysięgłych, że za zbrodnią Violet odpowiedzialna była demoralizacja i zepsucie. Zepsucie, które zdominowało środowisko francuskiej młodzieży. Ława przysięgłych uznała dziewczynę za winną ojcobójstwa, za co wymierzyła oskarżonej karę śmierci. Prasa od razu zaczęła informować o mającej nadejść egzekucji. Ale do egzekucji było jeszcze bardzo daleko, a to, że Violet usłyszała wyrok śmierci, to jeszcze wcale nie przesądzało o jej losie. Francja już jakiś czas temu zrezygnowała z egzekucji przeciwko kobietom, bo zaniechano tego już w XIX wieku. Przewidywano, że kara Violet zostanie zmniejszona do dożywotniego pozbawienia wolności. O taki obrót spraw walczyła zresztą sama matka skazanej, która z jednej strony żywiła do swojej córki głęboką urazę, była bardzo wściekła na swoją córkę nie tylko za to, że czegoś dopuściła, ale też za to, że szargała imię swojego ojca, ale z drugiej zaś strony podkreślała, że Violetta jest jej jedynym dzieckiem. Bez względu na wszystko, bez względu na to, czegoś dopuściła, no to Germaine nie potrafiła przestać jej kochać. Ostatecznie po interwencji Germaine kara faktycznie została zmieniona na dożywotnie pozbawienie wolności. Jak taki wyrok skomentowała główna zainteresowana? Tutaj cytat. Całe życie miałam pecha. Odnosiłam się do moich rodziców z serdecznym przywiązaniem, a oni traktowali mnie jak psa. Później, gdy stałam się kobietą, żyłam ustawicznie pragnieniami wielkiej i prawdziwej miłości, a wpadałam ustawicznie w ręce opryszków i szarlatanów. Nawet teraz wyrok nie wypadł tak, jakbym tego pragnęła. Tyle już jednak przeszłam w moim młodym życiu, że nic nie robi na mnie większego wrażenia. Będę prowadziła w więzieniu życie zamkniętego w klatce zwierzęcia, dopóki śmierć nie zlituje się nade mną. Podobno Violet do końca nie wykazała żadnej skruchy. Wyśmiała starania kapelana, który próbował nakłonić się do pojednania z Bogiem i wyznania swoich grzechów. Więzienie, do którego trafiła Nozier, było więzieniem o podwyższonym rygorze. Z tego co pamiętam, to było to chyba nawet więzienie w Rennes, czyli w mieście, które możecie kojarzyć z opowieści o Hélène Jacquardot. W tym więzieniu więźniarki musiały zapracować na swoje utrzymanie, nie mogły porozumiewać się między sobą, większość czasu spędzały w odosobnieniu, a takim jedynym przywilejem, jakim przysługiwał, był przywilej napisania listu do bliskiej sobie osoby, ale jedynie raz w miesiącu. I jak myślicie? Do kogo pisała Violet? Ano, adresatem jej listów był nie kto inny jak Jean Dabin. Podobno dziewczyna trzykrotnie pisała do swego ukochanego, nigdy jednak nie doczekała się odpowiedzi. Sam Jean dość szybko zapomniał o Violet, wstąpił do wojska i wyjechał na 2-letnią misję do Syrii. Szybko również zaczął szukać zastępstwa za Violet, ponieważ podobno w jednym z dzienników ukazało się takie oto ogłoszenie i teraz pozwólcie, że wam je przeczytam, bo moim zdaniem jest ono naprawdę warte uwagi. Która z milutkich mateczek chrzestnych chciałaby przyjść z pomocą biednemu żołnierzykowi zagubionemu na dalekiej pustyni? Pisać. Jean Dabin. Oczywiście po imieniu i nazwisku podany był dokładny adres, na który wspomniane mateczki miały kierować swoje listy, ale adres nie został przedrukowany w prasie, znaczy w tym artykule, do którego ja dotarłam, bo w prasie oczywiście musiał być podany. I powiem szczerze, że tutaj jestem bardzo ciekawa, czy którakolwiek z tych mateczek napisała. Sprawa wielkiej miłości Violet zakończyła się więc dość szybko, chociaż dziewczyna była przekonana, że jest to miłość na całe życie. Podczas procesu, podczas zbierania materiału dowodowego, broniła swojego ukochanego. Odpierała wszystkie zarzuty, które mogły sugerować, że jej narzeczony, ukochany, był jej wspólnikiem zbrodni. No ale czy był tym wspólnikiem, czy nie, to niestety nie wiemy. Natomiast wiemy, że mężczyzna kompletnie tych starań Violet nie docenił. Co się zaś tyczy dalszych losów Violet, to kobieta po kilku latach, w roku 1942, została ułaskawiona przez marszałka Francji na podstawie prawa amnestii. Jej wyrok został zmniejszony do 12 lat pozbawienia wolności. Violet została wypuszczona z więzienia 29 sierpnia 1945 roku, czyli dokładnie 12 lat po jej ujęciu. Miała wówczas 30 lat. Rok później wyszła za mąż za Pierre'a Garniera, któremu urodziła 5 dzieci. Tak więc te plotki o jej rzekomej chorobie wenerycznej to tak nie do końca musiały być prawdą, bowiem kiła podobno powoduje u kobiet problemy z donoszeniem ciąży, a jeżeli już taką ciążę uda się donosić, no to wywołuje ona uszkodzenia u płodu. A z tego co wiadomo, to wszystkie dzieci Violet urodziły się zupełnie zdrowe. W roku 1963 Violet doczekała się nawet rehabilitacji swojego imienia, która została zatwierdzona przez sąd, ale o co dokładnie tutaj chodziło, to do końca nie wiem, ponieważ wszystkie źródła, które napominały na ten temat, w ogóle z kolei na ten temat mówiły, zazwyczaj były źródłami francuskojęzycznymi, a ja niestety mogłam opierać się jedynie na translatorze, więc nie byłam w stanie wychwycić wszystkich niuansów. Natomiast wiadomo, że nie chodziło tutaj o rzekome wykorzystywanie seksualne przez ojca. Tutaj nikt do tego tematu nie wracał. Ale Violet została zrehabilitowana ze względu na dobre sprawowanie po wyjściu z więzienia. Violet Nozier, a w zasadzie to już Violet Garnier, zmarła 26 listopada 1966 roku z powodu zaawansowanego raka. I tutaj historia mogłaby się zakończyć, ale tak naprawdę ta cała sprawa ma jeszcze swoje drugie dno. Ja specjalnie o tym nie mówiłam Wam wcześniej, ponieważ chciałam, żebyście na sam koniec dostali taki bonus, taką historię, która mogłaby zmienić Wasz pogląd na tę sprawę, ponieważ Violet, składając swoje wyjaśnienia, podnosiła, że większość pieniędzy, jakimi dysponowała, tak naprawdę wcale nie była pozyskana z nierządu. Osiemnastolatka twierdziła, że miała się spotykać ze starszym mężczyzną o imieniu Emil. Ich relacja miała być czysto platoniczna, a sam mężczyzna był żonaty i posiadał dwójkę dzieci. Był też sporo starszy od Violetty, prawdopodobnie miał około 60 lat i był bogatym przemysłowcem. Tajemniczy Emil miał zapraszać dziewczynę do drogich restauracji, do opery czy też na przykład do kina. Po każdym takim spotkaniu dyskretnie wręczał dziewczynie kopertę z pieniędzmi. Kwoty, jakie dziewczyna miała otrzymywać, były dosyć spore, ponieważ najmniejszą kwotą, jaką otrzymała, to było 1500 franków. I to było, podkreślam tutaj, najmniejsza kwota, jaką pan Emil miał dziewczynie ofiarować. Podobno chciał nawet wręczyć Violetcie prezent i tym prezentem miał być jeden z jego samochodów. I nawet podobno zgodził się, by ukochany Violet kierował tym samochodem. Co też tutaj rzuca nam nieco więcej światła na historię byłego ukochanego Violet, w którym, nie wiem czy pamiętacie, mężczyzna przecież wspomniał, że tuż przed swoją zbrodnią Violet wspomniała coś o kupnie samochodu. Czy te sprawy mogły się ze sobą łączyć? Czy Violet miała tajemniczego sponsora, który dbał o jej potrzeby? Dbał o te potrzeby i tak naprawdę nic w zamian nie oczekiwał. Violet zarzekała się, że taka postać naprawdę istniała, ale nie chciała podać dokładnych danych mężczyzny, tak by pozostał on anonimowy. Violet nigdy nie zdradziła jego nazwiska, a tym samym jej wyjaśnienia zostały potraktowane za wynaturzenia pomysłowej nastolatki. Ale gdyby faktycznie tak było, to nie miałabym teraz o czym tutaj wspominać, prawda? A sprawa ta okazuje się może być bardziej zagmatwana niż nam się wydaje, ponieważ w roku 1936, czyli już 2 lata po procesie, dziennikarzom udało się trafić na trop tajemniczego przemysłowca, który mieszkał pod Paryżem. Mężczyzna nazywał się, tutaj uwaga, uwaga, Emil Violet. Ja wiem, że ten materiał znów trwa zdecydowanie za długo, ale być może pamiętacie, jak na samym początku wspominałam Wam o tym, że córka państwa Nozier przyszła na świat jakoś tak wyjątkowo szybko, bo kilka tygodni po zaślubinach, a jej matka od samego początku upierała się, by jej córka nosiła imię Violet. I podobno właśnie ten cały Emil Violet był tutaj kluczem do rozwiązania całej tej zagadki. Istniała bowiem teoria mówiąca o tym, że Germaine była kochanką bogatego przemysłowca, który był już żonaty. Owocem tego romansu miała być ciąża Germaine, no ale ponieważ mężczyzna był żonaty, nie mógł wywołać skandalu, to też pomiędzy Germaine, Emilem a Jean-Baptiste Nozier zrodził się tak zwany pakt, można powiedzieć, ponieważ Jean-Baptiste zgodził się być przyszywanym ojcem dla Violet w zamian za pieniądze, które miały zostać mu ofiarowane przez kochanka kobiety. Znaczy, no nie tylko mu, całej tej rodzinie, tak, żeby żyła na dość dobrym poziomie. I faktycznie, pamiętacie, ja Wam tu wspominałam, że Germaine miała wnieść do tego małżeństwa dość spory posag, no i tak faktycznie było, bowiem po ślubie, znaczy niekoniecznie zaraz po ślubie, tylko już po narodzinach małej Violet, Germaine miała otrzymać spory zastrzyk gotówki. I to właśnie dzięki tej gotówce nowożeńcy mogli kupić sobie własnościowe mieszkanie. Małe bo małe, dwupokojowe, ale własne. Emil Violet miał nigdy nie wychylać się, nie pokazywać się Germaine ani młodej Violet, natomiast po latach miał odnaleźć swoją nieślubną córkę, a ponieważ oficjalnie nie mógł przyznać dziewczynie, że to właśnie on jest jej prawdziwym ojcem, to postanowił wynagrodzić jej wszystko na swój własny sposób. Czyli pieniędzmi, po prostu pieniędzmi, bo nic innego jej zaoferować nie mógł. Czy ta teoria ma jakiś sens? To już pozostanie tajemnicą, ponieważ kiedy dziennikarze odkryli tożsamość tajemniczego Emila Violet, to mężczyzna niestety nie mógł już wypowiedzieć się w sprawie, ponieważ od kilku miesięcy nie żył. Ale na pewno był to bardzo ciekawy wątek, który mógł rzucić nieco więcej światła na całą tę historię, na historię Violet, na historię jej wykorzystywania seksualnego przez jej ojca, prawdopodobnego ojca. Ale czy tak było naprawdę? To już niestety zostanie zagadką historii. Zdecydowałam wam się ci opowiedzieć tę historię, przedstawić wam, jak wyglądał jej przebieg, ponieważ wydaje mi się, że jest ona naprawdę bardzo skrajna. Jestem przekonana, że każdy z was inaczej spojrzy na tę sprawę, inaczej przeanalizuje wszystkie fakty i wszystkie zeznania, przynajmniej te, do których udało się dotrzeć, no bo mimo wszystko ta historia działa się bardzo dawno temu, jest lepiej opisana w źródłach francuskojęzycznych, więc jeżeli ktoś zna język francuski, to jak najbardziej oczywiście polecam zapoznać się chociażby z podcastami na ten temat. Jest chyba, z tego co wiem, kilka takich podcastów francuskojęzycznych. Nie wiem, czy są one bardzo merytoryczne, czy nie, no bo tak jak wspominałam, ja języka francuskiego niestety nie znam, ale być może uda wam się znaleźć jakieś strony internetowe, na których historia Violet będzie opisana obszerniej i być może wtedy spojrzycie na tę sprawę z jeszcze innej perspektywy. Ja starałam się pokazać dwie strony barykady, a ta, po której stronie wystaniecie, to już jest wasza decyzja. A już tak na sam koniec chciałabym wam polecić film, który został nakręcony na podstawie życiorysu Violet Nozier. Jest to film z 1978 roku, więc ma już swoje lata. Ja obejrzałam go tak naprawdę dopiero po tym, jak nagrałam dla was ten materiał, ponieważ nie chciałam się sugerować wizją reżysera, ale okazało się, że w wielu kwestiach mamy bardzo podobne zdanie, ale ten film byłby moim zdaniem takim bardzo dobrym uzupełnieniem tego podcastu. Zupełnie inaczej patrzeć na sprawę, kiedy, przynajmniej ja tak mam, że jak patrzę sprawę z perspektywy widza i widzę obraz, to jakoś inaczej to wszystko odbieram. Niestety film jest dostępny jedynie w wersji francuskojęzycznej z angielskimi napisami, więc jeżeli ktoś nie zna angielskiego i francuskiego, to może mieć mały problem z tym filmem, ale jeżeli ktoś zna jeden lub drugi język, to jak najbardziej polecam obejrzeć materiał. Myślę, że on też pokazuje nieco inną perspektywę tej całej sytuacji i bardzo wiele może wam wyjaśnić. Ja starałam się wam opowiedzieć o wszystkim, o czym mogłam, ale wiadomo, że w takim materiale, który trwa nawet, tak jak ten, prawie 2 godziny, to nie zawsze człowiek jest w stanie zawrzeć wszystko, zwłaszcza, że tak jak wam wspominałam, no niestety większość źródeł, która mówiła nieco więcej na ten temat, na temat tej sprawy, była źródłami francuskojęzycznymi, a ja niestety tym językiem nie operuję i nie władam, więc musiałam się bardziej skupić na naszych polskich dziennikach oraz na stronach anglojęzycznych. Więc jak ktoś będzie chętny, żeby sobie obejrzeć to wszystko raz jeszcze, tylko już nie w formie słuchanej, tylko w formie oglądanej, to oczywiście zostawię wam tutaj odnośnik albo w opisie filmu, albo gdzieś w komentarzu. Od jakiegoś czasu obiecuję sobie, że zacznę wam przygotowywać krótsze materiały, ale nie wiem, co się dzieje. Ostatnio jak się zaczynam rozgadywać, to po prostu gadam i nigdy nie kończę. Znaczy no, w końcu kończę, ale to po bardzo długim czasie. Pozostaje mi mieć tutaj nadzieję, że was nie zanudziłam, że historia była dla was ciekawa, interesująca i co najważniejsze, nieznana. Bardzo bym was prosiła o wyrażenie swojej opinii w komentarzach, jak wy na tą sprawę patrzycie, jak patrzycie na osobę Violet. Patronom przypominam, że w serwisie Patronite w zakładce posty czeka na was ankieta, w której możecie oddać swój głos na temat nowego odcinka, nowego lipcowego odcinka. A ja się z wami żegnam i tym razem chyba biorę się już za jakąś krótszą sprawę. Zresztą idą wakacje, więc podejrzewam, że będziecie mieć dużo mniej czasu na słuchanie takich obszernych materiałów. A po co mam wam narobić zaległości? Dziękuję za to, że znowu wybraliście mój podcast. Cieszę się, że mogę dla was opracowywać takie sprawy. I mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. I dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii.